Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
O znaczeniu pontyfikatu Benedykta XVI oraz o dziele stworzenia, jego ewolucji i odpowiedzialności człowieka mówił Franciszek w siedzibie Papieskiej Akademii Nauk.
Z inicjatywy Papieskiej Rady Justitia et Pax w Rzymie rozpoczęło się światowe spotkanie ruchów ludowych.
Wciąż trwają zabiegi o uwolnienie księdza Mateusza Dziedzica, polskiego misjonarza porwanego w Republice Środkowoafrykańskiej.
Witamy 27 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Na zakończenie sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Ojciec Święty spotkał się z jej uczestnikami. Przy tej okazji w siedzibie Akademii w Ogrodach Watykańskich odsłonięto popiersie Benedykta XVI, które wyrzeźbił włoski artysta Fernando Delia.
Questo busto di Benedetto XVI.
To popiersie Benedykta XVI przywołuje oczom wszystkich osobę i twarz drogiego papieża Ratzingera. Upamiętnia też jego ducha, ducha jego nauczania, jego przykładu, jego dzieł, jego oddania Kościołowi, jego obecnego życia monastycznego. Ten duch wcale nie zniszczeje z biegiem czasu, ale będzie się jawił z pokolenia na pokolenie coraz większy i potężniejszy. Benedykt XVI to wielki papież. Jest wielki ze względu na siłę i przenikliwość swej inteligencji, znaczący wkład w teologię, miłość do Kościoła i do ludzi, ze względu na swe zalety i religijność. Jak dobrze wiecie, jego miłość do prawdy nie ogranicza się do teologii i filozofii, ale otwiera się na różne nauki. Jego miłość do wiedzy obejmuje troskę o naukowców niezależnie od rasy, narodowości, kultury, religii. Troskę o tę akademię, odkąd święty Jan Paweł II mianował go jej członkiem.
Ojciec Święty przypomniał, że Benedykt XVI po raz pierwszy zaprosił prezesa Papieskiej Akademii Nauk do udziału w synodzie biskupów o nowej ewangelizacji, świadome znaczenia nauki dla współczesnej kultury. Franciszek nawiązał następnie do tematu zakończonej dziś sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk, którym jest ewolucja pojęcia natury.
Wielki wybuch umieszczany dziś u początku świata nie zaprzecza Bożej interwencji stwórczej, ale jej wymaga, powiedział Ojciec Święty. Ewolucja natury nie jest przeciwna pojęciu stworzenia, bo zakłada stworzenie bytów ulegających ewolucji. Szczególną autonomię, inną niż całej naturze, Bóg dał człowiekowi, którego obdarzył wolnością, czyniąc go odpowiedzialnym za stworzenie.
Zatem do naukowca, zwłaszcza chrześcijańskiego, należy pytać o przyszłość ludzkości i Ziemi, a jako do istoty wolnej i odpowiedzialnej uczestniczyć w przygotowaniu jej, zachowywaniu, usuwaniu zagrożeń dla środowiska naturalnego, jak i ludzkiego. Równocześnie jednak naukowiec musi się kierować ufnością, że natura kryje w swych mechanizmach ewolucyjnych możliwości, które inteligencja i wolność ma odkrywać i wprowadzać w życie, by osiągnąć rozwój planowany przez Stwórcę. Wówczas działalność człowieka, choć ograniczona, uczestniczy w mocy Boga i jest w stanie budować świat dla wszystkich istot ludzkich, a nie dla pewnej grupy czy klasy uprzywilejowanych. Jest też jednak prawdą, że działanie człowieka, kiedy jego wolność staje się autonomią, która nie jest wolnością, a tylko autonomią, niszczy stworzenie i człowiek zajmuje miejsce Stworzyciela, a to jest ciężki grzech przeciw Bogu Stwórcy.
Na specjalnej audiencji Ojciec Święty przyjął prezydenta Ugandy, Yoweri Museveniego. Afrykański polityk odwiedził wczoraj rzymską parafię pod wezwaniem świętych męczenników ugandyjskich, a dziś gościł w Watykanie. Oprócz audiencji u Franciszka rozmawiał również z kardynałem sekretarzem stanu Pietro Parolinem i szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej, arcybiskupem Dominikiem Mambertim.
W watykańskim komunikacie wydanym po wizycie prezydenta Museveniego zaznaczono dobre relacje Stolicy Apostolskiej z Ugandą oraz ważną rolę Kościoła katolickiego na polu edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia. W czasie rozmów podkreślono pokojowe współistnienie różnych grup społecznych i religijnych w tym afrykańskim kraju. Gdy chodzi o sprawy międzynarodowe, poruszono problem konfliktów trwających w niektórych krajach Czarnego Lądu.
Rachunek sumienia pozwala nam odkryć, czy jesteśmy chrześcijanami światłości, ciemności, czy może szarości. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. W homilii Franciszek komentował pierwsze czytanie liturgiczne, w którym apostoł Paweł zachęca Efezjan, by postępowali jak dzieci światłości, a nie byli ciemnością tak jak niegdyś. Jak zaznaczył Ojciec Święty, ową ciemność można rozpoznać w czterech rodzajach słów.
Najpierw słowo obłudne. To takie trochę tu, trochę tam, byle być w zgodzie ze wszystkimi. Następnie słowo próżne, bez treści, pełne pustki. Potem słowo pospolite, trywialne, to znaczy światowe. Na koniec słowo wulgarne, obsceniczne. Te cztery słowa nie należą do dzieci światłości. Nie pochodzą od Ducha Świętego ani od Jezusa. Nie są ewangelicznymi słowa, sposoby mówienia nieprzyzwoite, światowe, próżne czy obłudne.
Jakie zatem słowa przystoją świętym, to znaczy dzieciom światłości?
Mówi sam Paweł, bądźcie naśladowcami Boga, postępujcie drogą miłości, cichości. Bądźcie dobrzy i miłosierni, powiada Paweł. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga i postępujcie drogą miłości. To znaczy postępujcie drogą miłosierdzia, przebaczenia, miłości. I to jest słowo dziecka światłości.
Papież zachęcił zatem słuchaczy do postępowania taką drogą, odrzucając obłudę, pustosłowie i wulgarność. Wskazał przy tym, że warto w tej sprawie robić sobie rachunek sumienia, który może odkryć nie tylko sferę światłości i ciemności, ale także sferę pośrednią, w której pogrążone jest nasze życie.
Są tacy chrześcijanie szarej strefy i tacy chrześcijanie opowiadają się raz po tej, raz po tamtej stronie. O takich mówi się, że Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Zawsze w szarości, zawsze letni. Ani nie świecą, ani nie dają cienia. A takich Bóg nie lubi. W Apokalipsie Pan do takich chrześcijan szarej strefy mówi: ani zimny, ani gorący nie jesteś, obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni, to znaczy szary, chcę cię wyrzucić z mych ust. Ależ owszem, ja jestem chrześcijaninem, ale bez przesady. Powiadają tacy i czynią wiele zła, bo ich chrześcijańskie świadectwo w ostatecznym rozrachunku sieje zamieszanie i jest świadectwem negatywnym.
W Rzymie rozpoczęło się światowe spotkanie ruchów ludowych zorganizowane przez Papieską Radę Justitia et Pax. Wśród ponad 100 uczestników szczególnie szeroko reprezentowane są ruchy z Ameryki Łacińskiej.
To czas wielkiego dialogu mającego na celu polepszenie komunikacji i współpracy między ruchami ludowymi a Kościołem, podkreśla kardynał Peter Turkson, kierujący watykańską dykasterią, która organizuje spotkanie. Jak zaznacza, wszelkie podejmowane działania mają na celu budowanie bardziej sprawiedliwego świata. Przedstawiciele ruchów zmierzą się z takimi pilnymi tematami jak chleb, ziemia, mieszkanie, przemoc i ochrona środowiska. Dyskutować o tym będą bezrobotni, migranci, przedstawiciele szarej strefy gospodarczej, pracownicy rolnictwa i bezrolni chłopi, a także mieszkańcy nieformalnych skupisk miejskich, jak na przykład slumsy oraz ludzie żyjący na peryferiach społeczeństwa.
Spotkanie zakończy się powołaniem Rady Ruchów Ludowych dla koordynowania działań na płaszczyźnie globalnej. Chodzi tu m.in. o zdobycie dla wielu ruchów osobowości prawnej. Dzięki staraniom ówczesnego arcybiskupa Buenos Aires, Jorge Bergoglio, udało się to na przykład w przypadku tzw. cartoneros, czyli ludzi utrzymujących się ze zbierania surowców wtórnych. Jesteśmy przekonani, że chleb, mieszkanie i praca należą do fundamentalnych praw człowieka i trzeba wspólnie walczyć, by każdy miał do nich dostęp, podkreśla argentyński adwokat Juan Grabois, dziękując papieżowi Franciszkowi za poparcie dla działań podejmowanych przez ruchy ludowe.
Polski misjonarz porwany 2 tygodnie temu w Republice Środkowoafrykańskiej prosi o dalszą modlitwę za siebie i pozostałych zakładników znajdujących się w rękach rebeliantów. Tymczasem trwa ofensywa dyplomatyczna mająca doprowadzić do ich uwolnienia. Porywacze niezmiennie domagają się wypuszczenia na wolność swego przywódcy przetrzymywanego w więzieniu w Kamerunie. Starania o uwolnienie księdza Mateusza Dziedzica mają charakter międzynarodowy i prowadzone są wielokierunkowo, mówi ksiądz Mirosław Gucwa, który uczestniczy w negocjacjach.
Zaczęły się rozmowy stolicy i tak samo po stronie kameruńskiej. Uczestniczy strona rządowa, uczestniczy strona kościelna oczywiście bezpośrednio. Tym wszystkim kieruje i to wszystko organizuje ONZ. Więc miejmy nadzieję, że doprowadzą one do jakiegoś dobrego skutku i w niedługim czasie będziemy mieli Mateusza wśród nas. chociaż no, trudno dzisiaj wyznaczać jakieś terminy, daty.
Uprowadzony misjonarz ma codzienny kontakt telefoniczny z władzami kościelnymi. Porywacze nie zgodzili się jednak na niczyje odwiedziny u księdza Mateusza, ale dość chętnie przekazują rzeczy, o które prosi dla siebie i swych towarzyszy niedoli, mówi ksiądz Gucwa.
Mateusz nadal się trzyma dzielnie. Mówi o sytuacji, o swoim stanie zdrowia i jak czegoś mu bardzo potrzeba, no więc wtedy też sygnalizuje. No i jeśli jest taka możliwość, jeśli zgodzą się na to szefowie tych porywaczy, no więc wtedy można mu to przekazać, to co potrzebuje. No wiemy, że jest w buszu. No i oczywiście warunki klimatyczne, warunki atmosferyczne i życiowe w ogóle są trudne, no ale trzyma się. Trzyma się dzielnie i zgodzili się na to, żeby każdego dnia celebrował Eucharystię. Rozmawiałem z nim w niedzielę przez telefon, no więc mówił, że sprawował Eucharystię również dla innych zakładników, którzy są z nim. No i jestem świadom tego, że dużo ludzi się modli w jego intencji i ta modlitwa pomaga mu trwać. I dlatego prosił, żeby podziękować wszystkim za tę modlitwę, za ofiary duchowe i nadal bardzo liczy on i wszyscy zakładnicy na tę modlitwę.
Po porwaniu księdza Mateusza Dziedzica ONZ-owskie siły pokojowe wysłały na jego misję w Babua żołnierzy do ochrony. Wciąż pracuje tam ksiądz Leszek Zieliński, którego rebelianci też zamierzali porwać, ale ostatecznie po długich pertraktacjach odstąpili od tego zamiaru.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Problem rodziny stanowi podstawową troskę Kościoła i społeczeństwa, podkreślił arcybiskup Stanisław Gondecki. Przewodniczący Episkopatu Polski spotkał się w Warszawie z dziennikarzami, relacjonując dyskusję w czasie niedawnego synodu na temat rodziny. Jeśli chodzi o kwestię Komunii Świętej dla osób rozwiedzionych, metropolita poznański zauważył, że synod podkreślił konieczność niezrywania z dotychczasową nauką Kościoła.
Pojawiły się też te głosy, że być może nie generalnie, nie wszystkim, ale przypadek po przypadku należałoby rozważać sprawę samych rozwiedzionych, żyjących w nowym związku cywilnym, czy aby nie istnieją jakieś okoliczności, które by zakładały właśnie możliwość i drogi pokutnej i potem także właśnie uzyskania przebaczenia grzechów i przystępowania do Komunii Świętej.
Arcybiskup Gondecki zauważył jednak, że nawet warunkowe dopuszczenie takich osób do Komunii Świętej wprowadziłoby duży zamęt w 3 sakramenty – małżeństwo, Eucharystię i spowiedź. W sekretariacie Episkopatu Polski odbyła się prezentacja Biblii jubileuszowej. To szczególne wydanie przygotowane zostało z okazji stulecia istnienia Towarzystwa Świętego Pawła. Księga zawiera współczesne tłumaczenie tekstu Pisma Świętego oraz piękną ornamentykę pochodzącą z Biblii Gnieźnieńskiej z 1414 roku, powiedział ksiądz Tomasz Lubaś, dyrektor edycji Świętego Pawła, nakładem której ukazała się Biblia jubileuszowa.
Nie chcieliśmy, aby to był taki jedynie gadżet biblijny czy wydawniczy. Chcieliśmy, aby to było takie też wydanie użytkowe, z którego w rodzinie, na przykład Wigilię Bożego Narodzenia, mogło być czytane Pismo Święte.
Biblia jubileuszowa to 1316 stron w pełnym kolorze. W wersji standardowej waży około 6 kg.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.